Nasz gość dnia.
A dzisiejszym gościem Dnia Radia Nadzieja jest poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry pani, dzień dobry radiosłuchaczom.
Wkrótce minister rolnictwa.
Czas pokaże, na wszystko cierpliwie czekamy, zobaczymy, jakie rozstrzygnięcia ostatecznie zapadną.
Gra jest między panem a Czesławem Sikierskim?
Tych kandydatów jest znacznie więcej od początku. W Polskim Stronnictwie Ludowym jest wielu posłów, którzy z obszarem rolnictwa mieli do czynienia. Są czynni rolnicy, są osoby, które zajmowały ważne stanowiska, poczynając od marszałka seniora Marka Sawickiego.
Który powiedział, że nie chce, bo jest za stary.
Jak już dostał tytuł seniora, teraz nie chce. Natomiast myślę, że ma ogromne doświadczenie. Może być różnie oceniany, bo przez wiele lat podejmował różne decyzje. Natomiast ma ogromne doświadczenie. Ja kolegę Marka Sawickiego bardzo cenię, szanuję. Natomiast też zdaję sobie sprawę, że tych kandydatów jest więcej. Ja swoją gotowość od początku zgłosiłem. Mam ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o zarządzanie funduszami, o obszar rolnictwa, w tym ujęciu może bardziej regionalnym do tej pory było, bo z jednej strony Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z drugiej strony Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ale też ostatnie 4 lata to praca w Sejmowej Komisji Rolnictwa, przewodniczenie parlamentarnemu zespołowi do spraw zbadania afery zbożowo-drobiowej. Trudny obszar, udało się kilka ważnych rzeczy ustalić, ale też jeszcze dzisiaj trzeba dużo pracy włożyć w to, żeby z jednej strony zatrzymać niekontrolowany napływ produktów z Ukrainy, z drugiej strony mądrze to poukładać tak, żeby nie szkodzić przede wszystkim polskiemu rolnictwu, polskim rolnikom, ale z drugiej strony też zdajemy sobie sprawę, że Ukrainie objętej wojną pomagać trzeba i tu też trzeba wykorzystać i zaangażować Komisję Europejską, bo sami nie damy rady, a z drugiej strony też powinno zależeć Komisji Europejskiej na tym, żeby te produkty i zboże i inne produkty mogły wyjechać i dojechać do krajów, głównie krajów trzecich, tam, gdzie jest ogromne oczekiwanie na to.
Ale już wiadomo, że to PSL obejmie Ministerstwo Rolnictwa.
Tak, dzisiaj zostanie przedstawiona ta umowa koalicyjna, w której będą zawarte obszary. Część tej umowy dotyczy bezpośrednio rolnictwa, wsparcia rolnictwa, więc to wszystko jest niezwykle ważne, istotne. Chcemy za ten obszar odpowiadać.
Ale na przykład Lewica, która będzie też w koalicji rządzącej, jest za zakazem chowu klatkowego, jak PSL. Co PSL o tym myśli? Już nie mówię o pomysłach pani Spurek, bo o nich też już rozmawiali.
O tych pomysłach już nie chcę nawet rozmawiać.
Ale zakaz chowu klatkowego.
Natomiast oczywiście, że możemy kierować środki na to, żeby ci, którzy mają fermy drobiu, decydowali się na to, żeby był to chów bezklatkowy, ale na to muszą iść środki unijne, nie zakazy, a zachęty i uważam, że to też jest jakiś kierunek. Zdając sobie tę sprawę, że za jajko, które będziemy chcieli kupić, zapłacimy 3-4 razy więcej niż w tej chwili, bo utrzymanie w tym chowie otwartym jest dużo droższe niż w chowie klatkowym.
Czyli ewolucja i informowanie ludzi, z czym to się wiąże.
Dokładnie tak, bo przecież pamiętamy piątkę Kaczyńskiego i wtedy było też takie poruszenie i dyskusja na temat chociażby zwierząt futerkowych. I kiedy spotykałem się z tymi, którzy te zwierzęta futerkowe utrzymują, padały jasne deklaracje. Chcemy dostać czas na wygaszenie tej hodowli, a z drugiej strony środki, które pozwolą nam na przestawienie się, zajęcie się innymi obszarami, ale jak słyszę tych, którzy mówią, że trzeba wszystko ograniczać, no nie da się tego zrobić w Polsce, w kraju, który tak naprawdę jest rozpoznawalny na świecie jako producent dobrej żywności, jako kraj, który rolnictwem stoi i o to powinniśmy zabiegać, to wspierać, to pielęgnować, zwłaszcza w naszym pięknym województwie podlaskim, w regionie rolniczym, gdzie mamy wysoko rozwinięte i rolnictwo, i przemysł rolno-spożywczy, rolno-przetwórczy i to dalej trzeba rozwijać.
No właśnie, Polska ma silną pozycję, jeśli chodzi o rolnictwo w Unii Europejskiej. Komisja Europejska wydała taką rekomendację w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Czy Ukraina w Unii Europejskiej to jest dla polskiego rolnictwa dobra wiadomość? Oczywiście nie mówimy, że to będzie za rok czy dwa.
Właśnie chcę od tego zacząć, że to jest długi czas jeszcze, który zajdzie, nim tak naprawdę Unia przyjmie Ukrainę czy Mołdawię jako pełnoprawnych członków. Natomiast też musimy się już dzisiaj zabezpieczyć przed tym, że pojawi się w Unii Europejskiej, pojawią się kraje, które mają rolnictwo, które jest zupełnie inne jak to nasze. Oczywiście,
bo pamięta pan pewnie protesty holenderskich rolników, kiedy Polska była przyjmowana.
Tak, cała Europa Zachodnia próbowała się zabezpieczyć przed tym, żeby Polska nie rozegrała ich, mówiąc kolokwialnie, bo wiadomo, że i wytworzenie tych produktów i praca była tańsza u nas. Ta siła nabywcza, ale też siła robocza była zupełnie inna. I tu też musimy z tego lekcję wyciągnąć i tak się zabezpieczyć, żebyśmy byli dalej konkurencyjni w porównaniu z tymi krajami, które chcą wejść. Temu służą i różnego rodzaju kontyngenty, i tak jak kwoty, chociażby pamiętamy, mleczne, które były wprowadzone, które ograniczały i blokowały rozwój mleczarstwa i rolnictwa tego, które miało tą produkcją mleka się zajmować. Więc to jest niezwykle istotne i o tym nie można myśleć w momencie, kiedy już zapadną kluczowe decyzje, ale dzisiaj już takie projekty przygotowywać i też negocjować z Komisją Europejską, w Parlamencie Europejskim te przepisy, żeby one weszły, przepisy przejściowe. Bo oczywiście te kraje też będą musiały się dostosować do standardów Unii Europejskiej, ale też chociażby Ukraina, która produkowała na rynki europejskie już dawno w części gospodarstw, te standardy europejskie spełniała i dalej będzie starała się spełnić. Więc to wszystko jest dzisiaj dużym wyzwaniem dla nas i to musi przygotować w najbliższym czasie kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa.
Władysław Kośniak-Kamysz, szef MON.
Takie informacje w przestrzeni publicznej.
A w przestrzeni waszej kuluarowej?
Istnieją. W przestrzeni naszej kuluarowej też istnieją. Rozmawiamy. No myślę, że jest to duży i ważny resort, ważny obszar. Władysław Kosiniak-Kamysz ma ogromne doświadczenie i polityczne, ale z drugiej strony też merytoryczne, bo też ta ustawa, którą przeprowadził i za którą później przepraszał. Przecież to było tak, że ona była ogólnie uzgodniona, o tym zdecydowała większość rządząca, a później ktoś powiedział, że no za tą ustawę odpowiada...
Czyli mówimy o podniesieniu wieku.
Tak, podniesieniu wieku. Za tą ustawę odpowiada Kosiniak-Kamysz. Wyciągnął lekcję z tego dzisiaj. W wielu obszarach będzie zupełnie inne podejście.
Co z jednostkami na wschodzie wojskowymi, które powstają lub już powstały?
Jednostki powstają i będą powstawać. Też musimy sobie zdać sprawę, że sytuacja geopolityczna jest zupełnie inna, jak ta, o której rozmawialiśmy 10 czy 15 już lat temu, więc to wszystko się zmienia. To są z jednej strony gwarancje bezpieczeństwa, z drugiej strony to są miejsca pracy przecież dla wielu osób, bo to nie tylko ci, którzy w tej jednostce znajdą zatrudnienie, ale też ci wszyscy, którzy wokół tych jednostek będą pracować, będą przygotowywać te miejsca dla żołnierzy. No też musimy pomyśleć nie tylko o armii zawodowej, ale też o przeszkoleniu rezerwistów, o przygotowaniu tego obszaru obrony cywilnej, o przeszkoleniu cywili, bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy też mieli przynajmniej te podstawowe pojęcie o tym, jak się zachować na wypadek alarmu. Oczywiście nie chcemy, żeby to się kiedykolwiek nam przydało w praktyce, ale powinniśmy na to stawiać, bo dzisiaj myślę, że jakbyśmy wyszli tutaj ze studia i usłyszeli chociażby jakiś alarm czy zawyły syreny, to wiele osób nawet nie będzie w stanie skojarzyć, o co chodzi.
Ja myślę, że jakbyśmy do środka lasu Jednaczewskiego kogoś wywieźli, zebrali mu telefon, to też mógłby mieć pewien problem, w którą stronę
tak,
iść.
Tak, to jest to wszystko, że żyjemy w jednej, z jednej strony w czasie, kiedy korzystamy z tych nowinek i rozwiązaniach technicznych, myślimy, które pozwalają nam łatwiej się odnaleźć, ale z drugiej strony zapominamy o tych podstawowych rzeczach, które są potrzebne, żeby przetrwać.
A jeśli chodzi o mur na granicy z Białorusią, bo wy głosowaliście akurat za tym, czy teraz będzie jakiś niekontrolowany napływ tych ludzi, będziemy przyjmować tych, którzy przychodzą z tamtego kierunku, inspirowani oczywiście przez Aleksandra Łukaszenkę i służby Białorusi. Jak to będzie wyglądało? Wiele osób się zastanawia.
Jako PSL od początku mówiliśmy, że zapora na granicy jest potrzebna. Głosowaliśmy za budową tej zapory. Jako pierwsi mówiliśmy o zabezpieczeniach perymetrycznych, czyli tych właśnie wszystkich elektronicznych sygnała, które będą i wizji fonii, która pozwoli na wcześniejsze ostrzeganie, że ktoś próbuje się przez ten mur przedrzeć. To wszystko jest potrzebne. Z drugiej strony oczywiście musimy chronić i to, co robi Straż Graniczna i co robi wojsko, chronić granicy zewnętrznej i Polski i granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Tutaj ta granica na lądzie, ona jest o tyle łatwiejsza do sforsowania, bo próby są częste podejmowane, bo tutaj nie ma tego ryzyka, tak jak tam na morzu dzieje się, że całe tratwy toną i giną ludzie. Tutaj są różne też problemy związane z próbą forsowania tej granicy. Powinniśmy zabezpieczać z drugiej strony, udostępnić tym, którzy chcą podjąć procedurę legalnego przejścia i dostania się. O tych osobach rozmawiamy, bo niczym się nie różni ta osoba, która chce w sposób legalny się tu dostać, od osoby, która występuje o wizę pracowniczą, o wizę i chce tu pracować. Natomiast
czyli legalne zgłoszenie i procedura azylowa, tak?
Dokładnie tak, no bo też nie możemy sobie pozwolić na to, że każda i gość może się podejmować próbę przedarcia się. No i też ta humanitarne takie podejście do tych, którzy próbują, bo to jest też niezwykle ważne, żebyśmy się zawsze tymi cechami wykazywali, że chcemy, nawet jeśli kogoś zatrzymujemy, przekazujemy, deportujemy z powrotem, to musi być to sposób bardzo unormowany i cywilizowany robiony.
Tak sobie rozmawiamy i się zastanawiam, dlaczego nie zdecydowaliście się na koalicję z Prawem i Sprawiedliwością.
Pani redaktor, ja powtórzę to, co powiedziałem wielu politykom Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby przez 8 lat inaczej się zachowywali w stosunku do PSL-u, dzisiaj pewnie ta rozmowa byłaby dużo łatwiejsza i można by było siadać i rozmawiać. Zrobiono wszystko, żeby do tej koalicji nie doszło. Ja pamiętam, kiedy byłem zwalniany dyscyplinarnie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, odwoływany z urlopu tylko dlatego, że byłem kojarzony z Polskim Stronnictwem Ludowym. W procedurze sądowej wygrałem te procesy. Agencja Restrukturyzacji, ówczesna pani dyrektor, przegrała te sprawy. Wróciłem, jestem urlopowanym pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jestem z tego dumny, bo chcę działać na rzecz podlaskich rolników, polskich rolników i cały czas to czynię. I wiele takich było obszarów, gdyby inaczej PiS się zachowywał. Dzisiaj wielu polityków naprawdę nie musiałoby własnego języka połykać, a to widzimy, że niektórzy już mają chęć nawet wstąpienia do PSL-u.
Przemysław Czarnek powiedział, że byłby w PSL, gdyby Prawo i Sprawiedliwość.
No i to nie jest jedyny polityk, który tak zaczyna ciepło się wypowiadać. Laudacja na temat pana marszałka seniora.
Ale chyba Marek Sawicki, wydaje mi się, że nawet przez polityków Prawa i Sprawiedliwości już wcześniej był oceniany dobrze.
Panie redaktor, to czymś innym jest spór taki merytoryczny, polityczny, wiedziony, a czym innym jest taka relacja, bo też trudno, żebyśmy z nikim nie rozmawiali, spotykając się, czy to w studio, ale też przecież czekamy na program, wychodzimy z tego programu i czy ktoś sobie wyobraża, że będziemy siedzieć zamknięci?
O, ja myślę, że wielu takich fanatycznych zwolenników różnych partii sobie tak to wyobraża.
Ale naprawdę
może... Że ręki sobie nie podajecie.
Ja każdemu z polskiego Sejmu, z polskiego parlamentu politykowi, ale nie tylko, przecież w różnych uczestniczymy spotkaniach, mogę podać rękę, rozmawiam, a jeżeli trzeba takiej zwykłej pomocy ludzkiej, żeby komuś podać rękę, kiedy się potknie, czy podać szklankę wody, to też służę, bo to nie jest tak. My musimy dzisiaj naprawdę zasypać te podziały, które w tych polskich rodzinach w ostatnim czasie powstały, bo czy ktoś, kto zagłosował na Platformę Obywatelską, jest trędowaty, czy ktoś, kto głosował na PiS, to nie powinniśmy dzisiaj rozmawiać. No oto nasi rodzice, mówię o naszym pokoleniu, walczyli, żeby było wiele partii, żeby każdy mógł sobie wybrać, bo przecież pamiętajmy ten, możemy już bardziej z historii, ale ten ustrój, który zakładał, że jest tylko jedna partia przewodnia i jak albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. Nie, naprawdę. Dzisiaj to hasło, które było hasłem trzeciej drogi na wybory, dość kłótni do przodu, ono jest hasłem na tą najbliższą przyszłość i powinniśmy do tego doprowadzić, bo nie może być tak, że z jednej strony zapowiadana polityka miłości, a dalej będzie tylko to w drugą stronę, że ktoś będzie atakował z jednej strony, z drugiej, bo jest wiele obszarów, na których dzisiaj powinniśmy się skupić.
Czyli nie pozwolić obrażać wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
Ja nigdy nie obrażałem i nie obrażam i nawet kiedyś powiedziałem do polityków, że dzielę działaczy PiSu na pisowców i pisiorów. Pisowcy to ci ideowi, którzy byli przez lata i dzisiaj, nawet kiedy władza się zmieni, dalej będą i dalej będą z PiSem, i tych, którzy przyszli tylko po to, żeby mieć w życiu lepiej.
Ale z panem ktoś rozmawiał z PiSu? Próbował się kontaktować, sondować?
Były rozmowy, były pytania, czy jest szansa na zbudowanie koalicji.
Ale z regionu? Z regionu?
To już zostawię.
Z regionu? Ci, którzy pana znają tutaj z przecinania wstęg różnych,
tak? Z tymi, z którymi się spotykałem w różnych wydarzeniach.
I powiedział pan, że nie.
Powiedziałem to, co powiedziałem pani redaktor, że przez 8 lat zrobiliście wszystko, żeby ta koalicja nie powstała.
I te osoby były zawiedzione mocno, czy pogodzone z tym?
Myślę, że tak, ale z drugiej strony zdają sobie z tego sprawę, bo proszę zauważyć, kiedy byłem członkiem zarządu województwa podlaskiego i tutaj przy okazji 11 listopada dopraszałem do siebie zarówno radnego z Prawa i Sprawiedliwości, jak i radnego z Platformy Obywatelskiej, żeby wspólnie złożyć wieniec i świętować wspólnie. Ale... I za chwilę mamy znowu 11 listopada i to powinno być święto, które łączy wszystkich.
Ale chyba
Polaków.
Tak jest, że ta polityka lokalna, może nie zawsze, ale często bywa właśnie taka troszeczkę ponad podziałami.
I ona powinna być, bo droga, wodociąg, one nie mają barw politycznych i kolorów partyjnych i dlatego też powinniśmy robić wszystko, bo polityk to powinien być tym sługą, który pomaga, wspiera, a nie jakimś oderwanym od rzeczywistości. Tak? Tym łatwiej będzie, jeśli będą to osoby, które wychodzą, rozmawiają z ludźmi i na bazie tego budują swój program, bo jeśli on powstaje w gabinetach ministerialnych, to później pokazuje, że jest często oderwany od rzeczywistości.
Tak się zastanawiam nad waszą rolą w tej koalicji. Zastanawiam się, czy wy nie będziecie hamulcowym tej koalicji, czy nie będziecie tak odbierani. Myślę na przykład o tych sprawach światopoglądowych.
A może inaczej, może pani redaktor by powiedziała i z tym przekazem idziemy, że będziemy stabilizatorem zdrowego rozsądku,
hamulcowym
normalności.
Hamulcowym przez na przykład z wyborców, części wyborców Platformy czy Lewicy.
No, ale też to są też kwestie, bo przecież jeżeli lewica tak mówi na razie może nie mówi, ale jeżeli by miała mówić o tym hamulcowym, to wyborcy jednak zaufali trzeciej drodze, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, bo wprowadziliśmy w klubie 65 posłów.
No ale Koalicja Obywatelska, jeśli chodzi o aborcję, wprowadziła więcej, a szła za sztandarem aborcja do 12 tygodnia na życzenie.
Tak, i uważam, że to rozwiązanie, które my proponowaliśmy od początku, czyli najpierw przywrócenie kompromisu aborcyjnego, a później oddanie tej decyzji w referendum, w większości, która zdecyduje, bo na tym polega też demokracja, że wypełnia się wolę większości. Jeżeli większość zdecyduje o tym, że powinno zostać jak jest, to trzeba wypełnić. Jeżeli będzie inne rozstrzygnięcie, trzeba też to brać pod uwagę, podejmując decyzję. Oczywiście są obszary, które nas będą w tej koalicji dzielić. ale tych jest mniej, powinniśmy skupić.
Ale czy znowu wy nie staniecie się taką twarzą braku zmian, tak jak Władysław Kosiniak-Kamysz stał się twarzą reformy emerytalnej?
Nie, redaktor, tylko odpowiedzmy sobie na pytanie, czy dzisiaj nie jest ważniejsze to, co obiecywaliśmy i chcemy do tego doprowadzić, żeby skrócić maksymalnie kolejkę do lekarzy specjalistów, żeby w momencie, kiedy pacjent czeka powyżej 60 dni w kolejce, to mógł pójść do gabinetu prywatnego, a NFZ zwróci za to i to będzie objęcie tą opieką wielu osób. Przecież ja też rozmawiam chociażby w kwestii tej aborcji, że zanim zostanie podjęta ta decyzja, to trzeba otoczyć opieką psychologiczną i matkę, i ojca tego dziecka.
No właśnie, o ojcach mało kto mówi.
Ale też to jest bardzo ważne, bo to nie zawsze ta decyzja zapada tylko po jednej stronie. Przecież
znaczy, często ta decyzja wynika z jakiegoś takiego szoku, tego, że ludzie zostają sami,
lęku,
boją się, co będzie.
Strachu. I to też trzeba minimalizować. Wsparcie z jednej strony, ja mówię o psychologicznym, ale z drugiej strony być może wsparcie materialne, bo ktoś uważa, że nie poradzi sobie, nie da rady, a powinno nam. I były te przypadki, kiedy lekarze merytoryczną decyzję podejmowali i to też jest niezwykle ważne, żeby to wahadło ani w jedną stronę, ani w drugą się za mocno nie odchyliło. Dlatego też powinniśmy być strażnikiem zdrowego rozsądku w tej kadencji, w kolejnej.
Panie pośle, bo już czas nam się kończy. CPK, tak czy nie?
Nie na tych zasadach. Oczywiście to wymaga analizy, bo ja pracowałem w Komisji Infrastruktury i wiele razy pytałem pana ministra Horałę, między innymi ja, jaki będzie całkowity koszt. Tego kosztu nigdy nie poznaliśmy. Tutaj ktoś powiedział wczoraj, nawet pan minister, będąc tak jak ja dzisiaj gościem, tak, mówił, że no byłoby to zmarnotrawienie pieniędzy. To zapytam, co było w Ostrołęce. Nie było pieniądze zmarnotrawione. Trzeba analizy, żeby taką decyzję ostateczną podjąć. My mówimy o tym, że trzeba to rozwijać, ale też nie na tych zasadach, nie kosztem ludzi, którzy mieli stracić swoje majątki bez odpowiedniego wynagrodzenia.
Bo wywłaszczenia zawsze będą, to jest jasne. Gdyby ich nie było, to nie byłoby dróg.
Przy wszystkich tak naprawdę inwestycjach ważnych, kluczowych.
Bo Donald Tusk powiedział, że on woli w 20 minut dojechać na lotnisko w Gdańsku, niż jechać do jakiegoś Baranowa. No, to jest perspektywa Donalda Tuska. Perspektywa mieszkańca Łomży jest zupełnie inna.
Polecam zaprosić pana Donalda Tuska i niech tą głęboką myśl rozwinie tutaj radiosłuchacz.
Bo CPK, już na koniec, to jest też kolej. I to jest
dla
mieszkańców
Łomży. Są potrzebne połączenia kolejowe,
rzecz.
Tak jak przybliża nas do Warszawy, mówiąc tak w cudzym słowie, ta Via Baltica, 8, bo dzisiaj jest łatwiej i bezpieczniej do Warszawy już dojechać, ale potrzebna jest kolej, bo jesteśmy jako Łomża miastem wykluczonym kolejowo. Potrzebne jest to szybkie połączenie z Warszawą i na tym powinniśmy się skupić.
I będziecie o to walczyć jako PSL i pan jako polityk z regionu?
Tak, potrzebne jest to połączenie, tylko znowu trzeba pomyśleć, jak to przeprowadzić, żeby też nie dochodziło do tych protestów społecznych, do takiego też niesprawiedliwego wywłaszczania ludzi, bo ta inwestycja, jeśli powstanie, to trzeba tak pomyśleć nad tą lokalizacją, nad przeprowadzeniem, żeby nasze rolnictwo też mocno nie ucierpiało nad tym.
Sezon na morsowanie rozpoczęty, czy za ciepło?
Tak, już rozpoczęty, chociaż chciałoby się częściej.
Ale to jeszcze taki na pół bliska, jak 10 stopni.
Tak, no ale z drugiej strony czekać na minus 20, to może się okazać, że tylko dwa razy, czy raz się wejdzie, albo wcale, bo przecież
czyli już.
Już jest przyjemnie, jak się wchodzi na te 5-7 minut nawet w tym momencie. Ci, którzy mogą to robić, zachęcam. Ciekawy sport, ale wszystko trzeba robić z rozsądkiem i z głową, żeby nie doszło do jakiejś tragedii. To jest też najważniejsze.
Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy minister? To zobaczymy. Stefan Krajewski był gościem Dnia Radia.
Ale na pewno rolnik, na pewno mors. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia.